And we had a glorious time these last two or three nights here in the building.
Mieliśmy wspaniały czas w tych przeszłych dwóch, trzech wieczorach. Jesteśmy naszemu Ojcu Niebieskiemu za to wdzięczni. I dusze zostały wrodzone w Królestwo Boże. I takich dobrych, takie dobre sprawozdania o tych zebraniach uzdrowieniowych. I dowiedzieliśmy się, że ta dziewczynka, która została przewieziona z innego miasta, miała białaczkę i dzisiaj została przez swego lekarza uznana za uzdrowioną. Ona powinna stać się misjonarką. Przypominacie sobie na ten przypadek. Szatan próbował jej to skraść, ale teraz jest ona zdrowa. I ten ślepy kaznodzieja otrzymał wzrok i inni. Duch Boży przyszedł i przez dar rozeznania zostały objawione te wszystkie problemy i trudności, które mieli ci ludzie. Ja pytałem tych ludzi, czy byłoby możliwym, aby oni mogli pozostać i złożyć świadectwo, czy widoczna zmiana po modlitwie na nich jest do stwierdzenia. Może dzisiaj jest ktoś tutaj w zgromadzeniu, kto nie musiał pojechać do domu i odczuwa, że zmiana nastała w was. Jeżeli jesteście tutaj, tak więc nie widzę jeszcze żadnej podniesionej ręki. Nie wiem, czy ci ludzie tutaj mogli zostać. Tak, tam jest ktoś. To jest dobrze. Czujesz, że zmiana nastąpiła. To jest dobrze. Bardzo dobrze. To nie było nic widocznego, na co moglibyśmy spoglądać, ale to była kobieta w tym pomieszczeniu. Ona miała umysłowy problem. I Duch Święty mówił do niej i powiedział jej to, co w jej życiu się wydarzyło. I potem jeszcze coś innego, o czym myślała, że to się stało, ale nie stało się to. I wtedy zostało jej powiedziane o pewnej osobie z długą brodą i z długimi włosami, która modliła się za nią. I potem straciła rozum i potem znowu przyszła z powrotem i powiedziała nie, ale Duch Święty nawet nazwał tą osobę po imieniu, gdzie to było i kiedy to było. I wtedy ona powiedziała, tak, teraz sobie przypominam to. O, ta doskonałość Ducha Świętego, On jest realnością. I teraz jesteśmy przepełnieni. I jest tutaj takie zgromadzenie. Zanim was znowu opuszczę, jestem tak, cieszę się z tego, że widzę starych przyjaciół, brata Rogera z Milltown i brata Creech. On był wczoraj wieczorem tutaj i dzisiaj w tych wywiadach Duch Święty był cudowny. Być może pozostanie to przez jakiś czas, aż ten namiot się rozpocznie. Może pod tą samą służbą, którą otrzymałem. Dzisiaj widziałem cztery szczególne wizje i mam nadzieję, że tak to pozostanie, aż ten namiot się rozpocznie. Albo cokolwiek on wybrał sobie, aby swoje imię w nowy sposób oznajmić. To będzie tak doskonałym jak to. I ja ufam Panu, że to będzie jeszcze większym. Nie z powodu tej służby, ale z powodu potrzebujących ludzi. To jest taka potrzeba między nimi. I ja nie chcę zbyt długo przeciągać dziś wieczorem, bo tak wielu musi stać. Zanim będziemy czytać Jego Słowo, mówmy do Niego osobiście, skłońmy nasze głowy. Wierny Boże, przychodzimy teraz do Twojej świętej obecności z pokornymi sercami, ze skłonionymi głowami. Prosimy Ciebie, abyś Ty nam przebaczył wszystko, co uczyniliśmy, czy myśleliśmy, czy powiedzieliśmy aż do tego dnia, co byłoby sprzecznym z wolą Twoją. My prosimy Ciebie, abyś Ty nam łaskawie raczył przebaczyć każdemu jednemu z nas. My dzisiaj wieczorem zgromadziliśmy się tutaj z żadnego innego powodu, jak tylko z tego, aby Ciebie uwielbiać i naszą wdzięczność Tobie wyrazić. Jesteśmy pewni tego, że to małe zgromadzenie, ci ludzie, którzy tutaj weszli, oni nie przyszli po to, aby się tutaj pokazać, ale oni przyszli z tego powodu, aby wyrazić swą miłość do Ciebie. Oni by nie stali na zewnątrz i tutaj w pomieszczeniu z bólem bioder. Nie, oni wierzą, że Ty tu jesteś i odpłacasz tym, którzy Ciebie szukają. Prosimy o przebaczenie wszystkich grzechów ludzkich. Niechby Twoja moc przyszła ponad chorych i potrzebujących. Prosimy Ciebie, pobłogosław Twoje słowo, gdy będziemy go czytać. My nie jesteśmy w stanie tego słowa wykładać. Niechby Duch Święty przyszedł i wszedł w to słowo i zasiał to w serca ludzkie. Niechby to przyniosło wielkie żniwo dusz i potężne zgromadzenie uzdrowieniowe. O to wszystko proszę w pokorze w imieniu Jezusa. Amen. I dzisiaj wieczorem pragnę przeczytać z Drugiej Królewskiej, rozpoczynając 8 wierszem. I mój tekst dzisiaj wieczorem brzmi: spoglądając na to niewidzialne. Pierwszego wieczoru mówiłem o temacie jego z tej historii czy wydarzenia wznieść. I drugiego wieczoru mówiłem o tym temacie, czy na temat tak to nie było od początku. Dzisiaj moim tekstem jest spoglądając na to niewidzialne. Czytamy z Drugiej Królewskiej z szóstego rozdziału od 8 wiersza. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał: w tym a w tym miejscu stanę obozem. Mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość: wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa, i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzyła króla aramejskiego. Zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich: czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. On odpowiedział: idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu: oto jest on w Dotanie. Wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne i znaczny oddział wojska, i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Niechby Pan darował błogosławieństwa do czytania Jego słowa. Jest to czymś dziwnym, że ludzie, którzy są stworzeni na obraz Boży, i zostali powołani, aby chodzić w wierze w tego Boga, który egzystuje, że oni wybrali to, aby iść według tego, co widzą, bez tego, żeby wierzyli, bez wiary. Tak więc człowiek jest stworzony i wszystko, co jest w nim, zostało stworzone na obraz Boży. I Bóg jest tym wielkim Jehową, który te rzeczy, których jeszcze nie ma, już nazywa, jak gdyby już były. Ludzie są uczynieni, aby żyć z Bogiem w ten sposób. I pomimo to wybrali, aby iść według tego, co widzą. Oni chcą być swym własnym szefem. Nie chcą, aby ktoś im mówił, co mają czynić. To jest ta natura człowieka. Ten dowód został już ukazany w Ogrodzie Eden, gdy oni stracili swą społeczność z Bogiem i wybrali to, aby chodzić własnymi drogami. Nikt nie miał ponad nimi panować. Tak, człowiek jest stworzony jako owca. Owca nie może znaleźć drogi powrotnej sama z siebie. Mi było opowiedziane, że gdy owca straci swą drogę, wtedy jest zgubiona. Tak to jest i z człowiekiem. Gdy jest zgubiony, wtedy jest absolutnie bezradnym. Potrzebuje pasterza, który go będzie prowadził. I gdy ludzie kogoś wybierają, tak to jest i w tych dniach. Wtedy będzie to coraz gorzej z nimi, bo oni wybierają to, aby iść według tego, co widzą, a nie w wierze. I gdy to czynią, okradają tego wewnętrznego człowieka, tą duszę, która jest wieczną częścią człowieka. Bo ludzie nie mają żyć chlebem samym. Tak mówi Pan. Ale każdym jednym słowem, które wychodzi z ust Bożych. I gdy już jest zatroszczone o fizyczną egzystencję człowieka, wtedy nie jest w tym jedyny sens człowieka. To zewnętrzne jest małym, małowartościowym, w przeciwieństwie do tej wartości tego wewnętrznego. Rozchodzi się o to wewnętrzne, bo to wewnętrzne pochodzi od Boga, z nieba, ta wieczna część w człowieku. Ale jak dziwnym to jest, że człowiek próbuje swą własną drogę znaleźć. My znajdujemy to w Piśmie, że gdy ludzie to wybierają, aby w swój własny sposób chodzić, że Bóg im pozwala iść. Ludzie nie muszą myśleć sami za siebie, ale to uzmysłowienie Jezusa Chrystusa musi być w nich. My nie mamy sami myśleć, ale my wszystko, co jest w sprzeczności z tym, co On mówił, mamy to uznawać, jakby tego nie było. Obojętnie, co nasze oko może widzieć. My nie żyjemy według tego, co widzimy, ale według tego, w co wierzymy. Przed kilkoma dniami słyszałem pewien program w radiu, podczas gdy jechałem na szkółkę niedzielną. I tam była dyskusja, która między po prostu młodzież, którą młodzież prowadziła. I ja się sam zapytałem, co to ma znaczyć. I wyglądało na to, że było dla nich najważniejszym, czy ten przyjaciel dziewczyny miał mieć kręcone włosy i tak dalej. Mówili o partnerze, to było ich wielkim problemem. Ale to nie jest tym największym problemem. Tym największym jest, aby znaleźć Boga i waszego Stworzyciela. Nie powinniście nigdy zawrzeć mieszanego małżeństwa. Zawrzyjcie małżeństwo z kimś, kto dokładnie wierzy w to, co wy wierzycie, bo Bóg jest tym najważniejszym. I z tego powodu jesteśmy na ziemi, aby Jemu służyć. I gdy się żenicie, czy wychodzicie za mąż i czynicie coś w sprzeczności z Jego wolą, wtedy zapłacicie za to w tych dniach, które leżą przed wami. Musicie chodzić w wierze, a nie według tego, co widzicie. Bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. My spoglądamy na to niewidzialne. Moglibyśmy godzinami mówić o tym modnym czasie, jak mężczyźni i kobiety spoglądają na to widzialne i wybierają na przykład jakiś zbór, do którego sami przychodzą i przyprowadzają swoje dzieci. Oni nie szukają jakiegoś zboru, który jest najbardziej duchowym, ale największy, który znajdują. I ten, który ma największą liczbę członków i tak dalej. I tych, którzy są najlepiej ubrani i najbardziej uznani w mieście, którzy tam chodzą. Nazywa się ich tą najlepszą klasą, jak ludzie mogą to osądzić. I do tego zboru, w tym zborze będą mieli kaznodzieję, o którym mówią, że on nie jest taki głęboki czy dogłębny. On pozwala ludziom żyć tak, jak chcą, gdy tylko przychodzą do nabożeństwa. Ale duch człowieka w głębi, gdy dacie mu pierwszeństwo, wtedy was poprowadzi do jakiejś prostej misji, gdzie nie ma wielu ludzi, ale gdzie duch żywego Boga jest. Bo ten zewnętrzny człowiek, on kieruje się psychologią i intelektem, ale ten wewnętrzny szuka Słowa Bożego. I gdy w naszej Biblii spojrzymy na tych wiele charakterów, wtedy wyjmijmy niektórych. Myślę na list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Tam czytamy, że Abraham, on był tylko człowiekiem i mieszkał w Ur Chaldejskim. On był tylko zwyczajnym człowiekiem, jak każdy inny. Ale pewnego dnia on przyszedł do kontaktu z Bogiem i Abraham był przemieniony od tego samego dnia. I obojętnie, jak on przedtem odbywał to nabożeństwo, ale potem, gdy on spotkał Boga, stał się innym człowiekiem. Ja wierzę, że to jeszcze nie przestało tak być. Wy możecie być wiernymi członkami zboru i chodzić w pozycji przed waszymi sąsiadami, ale gdy spotkaliście Boga, wtedy jesteście zmienionymi ludźmi. I jakiś czas temu, przypominam sobie jeszcze to, mówiłem do jakiejś inteligentnej osoby i mi zostało powiedziane, czy może jakaś religia więcej podać niż inna? Ja powiedziałem, ja spotkałem żywego Boga. Ja czytałem o Jego dobroci, cierpliwości, o Jego mocy. I ja wierzę w to, jak tylko ktoś może wierzyć. Ale pewnego dnia spotkałem tego, o którym czytałem. I to była nagła zmiana, nawrót. I to, jak mam nadzieję, że stało się z każdym, coś się stało. Gdy przestaniemy iść według tego, co widzimy i w wierze dożywamy tego, co jest napisane. My widzimy Abrahama. Abraham nie był już młodym mężczyzną. On był starym mężczyzną, 75 lat. I jego żona Sara, która była jego półsiostrą, ona już oni już wiele, wiele lat byli pobrani i mówi się, że miała około 17 lat, gdy się pobrali. I Bóg powiedział do Abrahama, ja ciebie wybrałem i Sarę, abyście mieli dziecko. I Sara była niepłodną przez całe swe życie, ale Abraham nie spoglądał na to, co jego oczy widziały, mianowicie na starą kobietę ze zmarszczkami, ale on spoglądał na tego niewidzialnego i on widział Izaaka w wierze, widział Izaaka w wierze i potem, gdy on spoglądał na to niewidzialne, uznawał te rzeczy, których jeszcze nie było, jakby już istniały. On miał to spojrzenie na to niewidzialne i przez wiarę to już widział. I Biblia mówi, że on spoglądał na tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział, który był z nim na tej drodze. I gdy jakiś człowiek kiedykolwiek to spojrzenie otrzyma na tego niewidzialnego Boga i wie, że On jest ciągle obecnym, wtedy to myślenie tego człowieka stanie się stanowczym i w czasach doświadczenia i trudności pozostanie wytrwałym i stanowczym, obojętnie, niezależnie od tych rzeczy, które się wokoło niego dzieją. On spogląda na to niewidzialne przez obietnicę. Tak więc Abraham nie tylko spoglądał na tego niewidzialnego i powodem, dlaczego on w to wierzył, było to, że Bóg to powiedział. I gdy jesteśmy martwi w Chrystusie i jesteśmy tym nasieniem Abrahama i gdy ten Duch, który mieszkał w Chrystusie, mieszka w nas, wtedy spowoduje w nas to samo. Każdą Bożą obietnicę z tej Biblii weźmie i postawi ją jako rzeczywistość i spocznie na tym. Ale gdy widzicie waszymi oczyma, wtedy się to nie stanie. Widzicie, całe narody drżą, te chmury wojny wszędzie grożą i bezradność jest między ludźmi. Każdy znak, o którym Jezus mówił, się dzieje, że będą znaki na niebie i na ziemi w dole i wielkie rzeczy będą się działy. Tak jak teraz te latające spotki i tajemnicze rzeczy, ale On nakazał swemu zborowi, aby wznosili swe oblicza, bo ten niewidzialny Chrystus wkrótce się ukaże. I gdy tylko idziemy według tego, co widzimy naszymi oczyma, wtedy bylibyśmy dziećmi ciemności. Ja tak się cieszę, że jest światło, które świeci w każdym jednym sercu wierzącego, aż do dnia, który nadejdzie. I teraz poznajcie, tutaj jest lekcja dla nas wszystkich. Co uczynił Abraham? On nie tylko wierzył, on także uczynił przygotowania dla tego dziecka, które w wierze już widział 25 lat przed tym, niż to dziecko się urodziło, bo on uważał, że ten, który dał mu tą obietnicę, jest wiernym i że to wypełni. I potem w wieku 100 lat i nie spoglądał ani na siebie, ani na obumarłość ciała Sary. I ten pisarz tego boskiego sprawozdania pisze, że Abraham nie osłabł w wierze, ale w wierze dziękował Bogu i stawał się coraz silniejszym. I co za lekcja. Dzisiaj nie ma już potrzeby na to, abyśmy próbowali te rzeczy jakąś intelektualną wiarą osiągnąć. Nigdy tego nie zdołacie. Możecie iść od zboru do zboru, od kolejki modlitewnej do kolejki modlitewnej i nigdy tego nie dożyć. Musicie przyjść na to miejsce, gdzie to na wieki, raz na zawsze między wami a Bogiem i między Bogiem a wami się to, będzie to załatwione. Albo jest on Bogiem, albo jest, nie jest Nim. I tak jest mi przykro z powodu tych ludzi, których wczoraj, jak już wczoraj wieczorem mówiłem, Jezus mówi, jam jest krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. I ten krzew winny, który wypuścił pierwszą latorość, to stało się w Dniu Zielonych Świąt. I to błogosławieństwo zielonoświątkowe w Dziejach Apostolskich jest opisane. I gdy ta pierwsza latorość była Zielona Święta, to musi ta druga latorość także być Zielona Święta. I ten sam rodzaj owocu i będzie tym samym zborem, tak jakim była pierwsza latorość. Czy Jezus w Ewangelii Jana nie powiedział, każda latorość, która nam przynosi owocu, będzie odcięta i uschnie. I tak jak to jest z naszymi denominacjami dzisiaj. One są odcinane od krzewu winnego. Tylko te, które przynoszą owoc. Ci, którzy przynoszą owoc, ten owoc Ducha Świętego, aby te dzieła Ducha Świętego mogły się dziać, bo życie krzewu winnego jest w latoroślach i to życie, które było w Jezusie, było w tym pierwszym zborze. Oni nie chodzili według tego, co widzieli, ale w wierze. O, co za różnica to jest, gdy ludzie w wierze chodzą i te rzeczy, na które spoglądają i są w sprzeczności ze Słowem, jak gdyby ich nie było, uznają, jak gdyby ich nie było. Tej wiary potrzebujemy w zborze. Widzicie, Mojżesz, gdy dożył 40 lat, wpierw był młodym mężczyzną i co dotyczy tego widzialnego, Mojżesz miał świat w swoich rękach. On mógł być następnym faraonem Egiptu. Ten kraj świata był do jego dyspozycji, był w jego rękach. Mógł być królem tamtejszego świata. I on spoglądał przez to samo okno, przez które spoglądał faraon. On widział Hebrajczyków. Dla faraona byli oni tylko mnóstwem niewolników produkującymi cegły. I gdy tam przechodzili jacyś dostojnicy, wtedy spoglądali z pogardą w dół na tych niewolników, którzy tam w tym błocie brodzili. Ale dla Mojżesza to ten obraz inaczej wyglądał, bo on spoglądał na tego niewidzialnego. On przypominał sobie na tą obietnicę, którą Bóg dał, że ich uwolni i przyprowadzi do obiecanego kraju. On spoglądał na tego niewidzialnego. On widział te lata, które leżały przed nim. On widział Egipt zniszczony i jeszcze czekał na to. I widzimy to jeszcze dzisiaj. On widział Izraela już w bezpieczeństwie, tak jak Abraham i wszyscy ci, którzy już byli w chwale. I Mojżesz wybrał tą najtrudniejszą drogę, aby nią iść, aby nie przyjąć tej, którą świat mu oferował. On tą hańbę Chrystusa uznał za większe bogactwo niż wszystkie bogactwa Egiptu, bo on spoglądał na tego niewidzialnego, jak gdyby go już widział. Bóg mówił do Mojżesza i Mojżesz wiedział, kim jest Bóg. Mojżesz spoglądał na niego i pozwólcie mi dzisiaj wieczorem wam powiedzieć. Mojżesz w jednej ręce miał to najlepsze, co świat mógł mu zaoferować. Nic lepszego nie mogłoby mu być zaoferowanym niż to, co świat miał. Ale z drugiej strony zostało mu to najtrudniejsze i najniższe nakazane, czy przeznaczone. Gdyby on mógł rozpatrzeć po ludzku, którą stronę by wybrał, pozwólcie mi to powiedzieć szczerze i bez tego, żeby komuś coś zarzucać, tylko dlatego, abyście to zrozumieli. Nie spoglądajcie dzisiaj na te wielkie zbory i wielkie denominacje, na tych dobrze ubranych, ale spoglądajcie na Chrystusa, który był bogatym i stał się biednym, abyśmy mogli przez jego biedę stać się bogatymi. I gdy szukacie jakiś zbór, nie idźcie tam, gdzie są ci uznani, albo gdzie są ci z ich tytułami doktora, ale spoglądajcie i znajdźcie ludzi, na których spogląda się z pogardą. Mojżesz miał to najlepsze, co świat mógł mu zaoferować, ale on widział to, co było tym najgorszym zewnętrznie patrząc, ale on chodził w wierze i spoglądał na tego niewidzialnego. On spoglądał na Boga i uznał hańbę Chrystusa za większe bogactwo niż wszystkie bogactwa Egiptu. Tam był tron, korona, to mógł uchwycić, ale przez wiarę on zwrócił swój wzrok na Chrystusa i chodził tą drogą pełną hańby z ludem. I Mojżesz nie usiadł po prostu i powiedział, ja sympatyzuję teraz z tymi ludźmi i może i wy mówicie, my nie chcemy powiedzieć ani słowa przeciw temu. I czasami, gdy słyszą mocne poselstwo od Boga, wtedy mówią, ach, nie mam nic przeciwko tym, którzy wierzą w Boże uzdrowienie i w cuda, ale to nie wystarczy. Mojżesz nie tylko sympatyzował i poszedł na tron, nie, Mojżesz poszedł do nich i stał się jednym z nich. Ja przypominam sobie kilka lat wstecz, gdy mi ta wielka oferta z tymi baptystami była podana i z prezbiterianami. I pewna kobieta z tego miasta chciała te finanse wziąć na siebie i tak dalej. Ale gdy widziałem, że ta grupa, która wierzy w to nadnaturalne, że wyśmiewano ich i nazywano świętoszkami, jakże mógłbym pozostać jeszcze kaznodziejem baptystycznym? Ja nie tylko pomyślałem, nie mam nic przeciw nim. Nie, ja to wybrałem, aby być jednym z tych, których nazywa się świętoszkami. Bo ja widzę, że między nimi dzieją się znaki żywego Boga. Bóg jest między nimi. Ja wierzę, że pomiędzy nich wyjdą ci, którzy będą mieli udział w zachwyceniu. Niech świat mówi, co chce. Nie sympatyzujcie tylko, ale stańcie się jednymi z nich przez wiarę, chodząc i patrząc na tego niewidzialnego. Ja widzę zbór wzięty w zachwyceniu. Widzę Jezusa przychodzącego znowu, aby swój zbór wziąć do siebie. Ale ci, którzy będą zabrani w górę, wtedy będą z Panem. Dlatego opłaci się iść z tą grupą bardziej niż ze wszystkimi tymi uznawanymi w tym świecie. Mojżesz to wybrał, bo w wierze widział już, czym oni są, bo 400 lat prawie przeminęło i ta obietnica została dana, że oni będą wyzwoleni. I powodem tego, dlaczego dzisiaj jestem na polu misyjnym w tym ruchu, to jest to, że wierzę, bo przed około 10 laty, gdy anioł pański mnie spotkał, który od dzieciństwa już do mnie przemawiał, że miałem wyjść z tym poselstwem i czasami nie wierzę w to, co oni czynią, ale wierzę, że tam zbór żywego Boga jest. I lepiej jest iść z kilkoma ludźmi, którzy Bogu wierzą, niż z milionami tych, którzy są dobrze ubrani i go zaprzeczają. Ich uczynki to udowodnią. Mojżesz spoglądał na tego niewidzialnego, jak gdyby go widział. I na końcu jego życia, o, ja miłuję to mówić. I ktoś raz się sprzeciwiał i powiedział, bracie Frank, Bóg przecież był niesprawiedliwy, gdy przez 40 lat pozostawił Mojżesza z tym ludem i później nie pozwolił mu wejść do przyobiecanego kraju. Ale faktem jest, że Mojżesz 800 lat później był z Eliaszem na górze Karmel w obiecanym kraju. Na końcu swej podróży, gdy on tam stał na górze i żegnał się, on spoglądał poza Jordan. Miał 120 lat, gdy ostatni oddech wydał. Tam była ta uderzona skała obecna i aniołowie go zabrali. I świat aż do dzisiaj nie zna jego grobu, bo on tam spoglądał na tego niewidzialnego, jak gdyby go widział. I w tej godzinie jego śmierci on mógłby stać się faraonem na tej drugiej drodze, ale on był pewien, że podejmuje właściwą decyzję i wy musicie być tego pewni. Jozue 40 lat później, po tym, gdy oni przeszli do obiecanego kraju, on był wojownikiem, gdy jego pierwsza walka czy bitwa się przybliżała. Tamto miejsce, on tam sam z siebie nigdy nie mógłby tego osiągnąć. On spoglądał na tego niewidzialnego, bo Bóg przyobiecał Mojżeszowi, że dał im Palestynę. I przez wiarę widział on mury Jerycha już leżące na ziemi i maszerował wokół i wokół tego miasta według Słowa Bożego. I gdy ten głos trąby się rozległ i lud wydał okrzyk, padły mury Jerycha. On spoglądał na tego niewidzialnego. On chodził i wtedy widział człowieka, który stał z wyciągniętym mieczem, który stał mu naprzeciw i zapytał go, czy jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. A ten mąż odpowiedział, jestem wodzem wojska Pana. Jozue wiedział wtedy, że zwycięstwo w boju jest dla niego rozstrzygnięte. Wy ludzie, którzy tutaj jesteście dziś wieczorem, grzeszycie w waszym sercu. Nie myślę tego, że żyjecie w cudzołóstwie albo upijacie się. Nie, grzechem jest niewiara. Niewiara w waszych sercach. Otwórzcie wasze serca. Zamknijcie wasze oczy i spoglądajcie na wodza, który jest między nami dziś wieczorem. I abyście byli uwolnieni od wszelkich więzów grzechów. Wtedy te dni zwątpienia przeminą. O, uwielbione niech będzie imię Pańskie. Mi zostało powiedziane, że gdy wąż osiągnie oczy ptaka i wpatruje się w tego ptaka, wtedy dojdzie do tego, że ten ptak przez tego węża może być osiągnięty. Nawet gdy ten ptak poruszy swoje skrzydła, wtedy jest jak sparaliżowany i ten wąż złapie tego ptaka. W to mogę wierzyć, bo ja wiem o innym wężu, o diable, że gdy on może osiągnąć to oko przez wszystkie swoje złudzenie, przez rock'n'roll i wszystkie te rzeczy tego świata, gdy on was może pochwycić, młoda kobieto, młode mężczyzno, gdy on na was spojrzy, będziecie machać w jedną, w drugą stronę, ale on was uchwyci i pochłonie. Potem mówiono mi, jedyną możliwością, jaką ma ten ptak, jedyną szansą uciec, jest to, aby odwrócił swe oczy od węża. Gdy odwróci swe oczy od węża i spojrzy w górę i wtedy poruszy swe skrzydła, wtedy wyjdzie z tego zasięgu węża, ucieknie z zasięgu węża. I gdy jeszcze jesteście trzymani mocno tymi rzeczami tego świata, ja mówię wam, kto mówi do was, żebyście byli modnymi i te inne rzeczy. Odwróćcie się i spoglądajcie na Pana Jezusa i poruszajcie waszymi skrzydłami wiary, aż uciekniecie z zasięgu węża. On będzie z wami mówił. Gdyby ktoś wam miał mówić, że Boże uzdrowienie jest przewrotne, odwróćcie wasze spojrzenie od Niego. Gdy ktoś wam mówi, że duchowe rozróżnianie jest telepatią, wtedy odwróćcie się i spoglądajcie na tego niewidzialnego. Tak jak Elizeusz swemu słudze Gehazemu powiedział w Dotan, gdy widział tą syryjską armię tam i było wiadomo, że ten mąż Boży był w stanie królowi izraelskiemu powiedzieć to, co król syryjski w swojej sypialni myślał. Pozwólcie mi wam dzisiaj wieczorem powiedzieć, ten sam Bóg żyje jeszcze dzisiaj i On jest ten sam dzisiaj. On może ciągle jeszcze wasze myśli znać i to, co was porusza i dzisiaj. Wtedy powinniście zważać na te owoce ducha i widzieć, czy to jest Bóg, który się znowu objawia. I gdy te wielkie trudności przychodzą, jak zawsze, tak jak ten Gehazi, on może być porównany z prostym członkiem zboru. On nie widział tego, co widział Elizeusz, bo on jeszcze nie chodził w wierze. Elizeusz spoglądał w każdym czasie na to niewidzialne. Elizeusz znał to słowo z psalmu. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, ale Gehazi może tylko połowicznie wierzył. On był prostym członkiem zboru, ale Elizeusz powiedział: o Panie Boże, otwórz temu człowiekowi oczy, aby przejrzał. I gdy Bóg otworzył jego oczy, wtedy on widział ogniste rumaki i wozy i oni byli wszyscy wokół proroka. Oni ciągle tam byli, ale przedtem ich nie widział. I dzisiaj wieczorem mówię to samo. Ten Bóg, który tam stał, który się objawił w Dziejach Apostolskich, ten sam Jezus powiedział: ja jestem z wami po wszystek czas i nigdy was nie opuszczę. I nie opuszczę. I te dzieła, które ja czynię, będziecie wy czynili. Ja będę z wami i w was aż do końca świata. Mi słyszałem o pewnym pilocie, który sterował szybki odrzutowiec i było mi powiedziane, gdy ten samolot pewną prędkość osiągnie, wtedy zaczyna wibrować i wygląda, jakby skrzydła miały odpaść, aż ta prędkość dźwięku, ta bariera dźwięku jest przełamana. Potem, gdy to się stanie, wtedy ten samolot leci całkowicie łagodnie, gdy przeniknie tą barierę. Widzicie, to jest ta trudność dla samolotu, ale gdy jest to przełamane, wtedy leci ten samolot łagodnie. O, gdyby zbór w tym czasie mógł się modlić do czasu, aż ta bariera grzechu, bariera niewiary mogła być przełamana i ta bariera dźwięku była przełamana i potem mógł lecieć w obecności Bożej. Ten żywy Bóg jest, istnieje. Gdy pozostawimy naszą niewiarę w Niego za nami i to przełamiemy, i wtedy, gdy ludzie mówią, że czasy cudów przeminęły, to wstrząsa was. Gdy mówią, nie ma już chrztu Duchem Świętym, wtedy się dziwicie. Ale gdy spoglądacie na tego niewidzialnego, który was, bo wam i waszym dzieciom płaci ta obietnica, ilu jeszcze jest z dala, ilu ich jeszcze Bóg powoła. Gdy spojrzycie w to błogosławione słowo, Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki, spoglądajcie na Niego i lećcie, aż przebijecie ten tą barierę dźwięku, barierę niewiary i grzechu i wszystkie te bariery zwątpienia, abyście mogli lecieć wolni do obecności Bożej, aż wszystkie rzeczy będą możliwe. Wtedy ten samolot nie ma już ograniczenia. Wtedy mogą lecieć według upodobania. Co będzie z nami, gdy przenikniemy, przełamiemy tą barierę dźwięku? Pismo mówi, Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Gdy Jezus chodził po ziemi, powiedział, ja nie czynię nic, jak tylko to, co Ojciec mi ukazuje. I On wtedy mówił do tej niewiasty przy studni i innym razem do pewnego mężczyzny i powiedział mu, twoje imię jest Szymon, a imię twego ojca jest Jonasz. Skąd on to wiedział? Skąd ten człowiek, ten mąż z Galilei wiedział, że to imię tego człowieka było Szymon, a imię jego ojca było Jonasz? Bo on był wypełniony tą mocą, która spoglądała na to niewidzialne. Nie na to, co widział. Nie, ale do Boga nieba. I potem został inny człowiek przyprowadzony i opowiadał mu po drodze, co Jezus powiedział. I z pewnością Natanael był sceptyczny. Ale gdy przyszedł do Jezusa, Jezus powiedział, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Skąd on to wiedział? Nikt mu tego nie powiedział, że był Izraelitą. W żadnej książce tego nie przeczytał, ale on spoglądał na to niewidzialne. On, który wiedział koniec przed początkiem. I Natanael powiedział, Panie, skąd mnie znasz? A on powiedział, zanim Filip cię zawołał, widziałem cię pod drzewem figowym. On spoglądał na tego niewidzialnego. Tej kobiecie przy studni powiedział, daj mi się napić. I on powiedział do niej, gdybyś wiedziała, kim jest ten, kto z tobą mówi, prosiłabyś, aby dał tobie się napić. Ona nie wiedziała, kto z nią mówił. Ona widziała w nim tylko Żyda i powiedziała, nie mamy społeczności ze sobą. I ta rozmowa biegła dalej, aż Jezus jej przez ducha objawił i powiedział, idź, przyprowadź twego męża. Ona powiedziała, nie mam męża. A on powiedział, to się zgadza, pięciu mężów miałaś, a tego, którego teraz masz, nie jest mężem twoim. I ona powiedziała, my wiemy, że gdy Mesjasz przyjdzie, on nam wszystko powie, ale kim jesteś ty? A on odpowiedział, jam jest, który z tobą mówi. I ona pobiegła do miasta i powiedziała, przyjdźcie, zobaczcie, kogo znalazłam. Czy nie jest to Mesjasz? I widzicie, to jest ta służba, którą Jezus w tamtejszym znanym świecie czynił. Powiedział, te uczynki, które ja czyniłem, wy i także będziecie czynić. Słuchajcie, co on mówi przed swoim odejściem. Oto jestem z wami. Jeszcze tylko mała chwilka, a świat mnie nie będzie widział. Ten intelektualny świat. I tak dalej. To jest proroctwem i ono jest prawdą. Jezus Chrystus to wypowiedział. Tylko ci, którzy wierzą rozumem, nie widzą Go, ale wy będziecie mnie widzieć, bo ja będę z wami i w was aż do końca tego wieku i tego czasu. I te uczynki, które ja czyniłem i wy będziecie czynić, jeszcze większe nad te, bo ja idę do Ojca. Ten wielki Bóg i Ojciec, o którym mówimy, to nie jest tylko czymś, co było. Nie. On ciągle jest. I ci ludzie, którzy są nazwani po Jego imieniu, gdy oni te bariery przełamią, to co zbory, co Kościół i co przekazy mówią i nauka, i słuchają tego, co Bóg mówi w tej minucie, w której tą barierę niewiary i zwątpienia przełamiecie. Dzisiaj wieczorem opuścicie zdrowi to pomieszczenie, ten budynek, bo ten sam Bóg wszystko naprawi. Bóg nie byłby Bogiem sprawiedliwości, gdyby odpłacił jednemu z powodu ich wiary, a drugiemu nie. Nie, tego nie może uczynić. Gdy Bóg białaczkę z tej dziewczynki zabrał i ją natychmiast uzdrowił, ten sam Bóg musi to ciągle znów uczynić. I w jednej, jedynej godzinie, po tym, gdy modlitwa została uczyniona, zostało to dziecko przez lekarza uznane za uzdrowione. Wspominam teraz i na tego członka kongresu APSHA, który 66 lat spędził na wózku inwalidzkim i był razem z panem Rooseveltem i został przeprowadzony do modlitwy. Wtedy Bóg ukazał wizję i Bóg go na miejscu uwolnił. I gdy teraz jakiś człowiek w tej samej sytuacji przyjdzie do Boga, musi Bóg to samo uczynić, inaczej nie byłby sprawiedliwym. Bóg jest sprawiedliwym. Przyjaciele, to zależy od nas. Gdy tylko możemy przebić tą barierę niewiary, wtedy już nie zważamy na to, kto to wypowiada, ale wiemy, że Bóg to powiedział. Żeglujcie dalej. Ja często rozmyślałem o tym pisarzu, o którym słyszałem w moich szkolnych latach, jak to było w tym wierszu. Żeglujcie dalej. I dalej było tam napisane, gdy Kolumb wyruszył w tą odkrywczą podróż, że wtedy ci ludzie nie wierzyli, że świat jest okrągły, ziemia jest okrągła. On był człowiekiem, który miał to spojrzenie i wierzył, że mu się powiedzie. I ten okręt, który został mu dany z tymi więźniami, to są jak członkowie zboru w porównaniu. Ci ludzie próbowali mu po prostu odjąć odwagę. Mówili, czego w ogóle chcesz? To jest niemożliwym. Ty wylądujesz na dnie morza z twoim okrętem, ale on żeglował dalej i nie słuchał wszystkich tych zarzutów. Żeglujcie dalej, żeglujcie dalej. Boże, daj nam ludzi w zborze, którzy tacy są, którzy nie zważają na to, co mówią naukowcy czy denominacje. Bóg to powiedział w swoim słowie, żeglujcie dalej, aż przełamiecie wszelkie bariery. O zborze, my często śpiewamy, ja tą linię rozłąki przekroczyłem. I gdy kiedykolwiek był taki czas, w którym zbór tę linię musi przekroczyć, aby wejść do wiary, nie przez niewiarę iść według tego, co widzimy, ale w wierze w to, czego nie widzimy. Odłóżcie wszelkie troski, wszystko, co was porusza. Mówicie, ja zbyt długo paliłem, zbyt długo piłem i zbyt długo żyłem w cudzołóstwie, jestem grzesznikiem. Niechby nawet gdy wasze grzechy byłyby czerwone jak krew, gdy tą barierę przełamaliście, gdy szatan mówi, nie możecie tego, wtedy możecie to uczynić, bo kto chce ma przyjść, bo to źródło tam jest i woda życia płynie. Wy ludzie, którzy jesteście chorzy, przychodzicie, możecie iść przez kolejkę modlitewną i przez jedną, drugą. Możecie iść do najlepszych lekarzy. I pomimo to macie niewiarę. Musicie osiągnąć to miejsce, w którym powiecie, już nie interesuje mnie to, co mówią lekarze i naukowcy. Jezus Chrystus dał obietnicę. Przebijcie tą barierę tej wibracji, która jest w waszej duszy i żeglujcie do waszego uzdrowienia. Tak jak ja tu stoję, wtedy się to stanie. On nigdy was nie odrzuci, nie. Wy jesteście wtedy wolnymi od tych rzeczy. Mówi się, nie ma znaków i cudów. Nie, żeglujcie dalej, bracia. Jezus jest tym, który was woła. Tam jest wszystko możliwym. Uwolnijcie się od wszystkiego, przebijcie wszelką wibrację. Jezus Chrystus, Syn Boży, w swoim zborze, wpierw apostołów, proroków i nauczycieli, ewangelistów i pasterzy, postanowił, aby swój lud swoje słowo potwierdzić i postawić, udowodnić, aby nauczać swój lud. Nie potrzebujecie jakichś wyróżnień, nie. I tytułów, nie. Jezus wiedział w wieku 12 lat o Piśmie więcej niż wszyscy nauczeni w Piśmie wtedy. Widzicie, nie potrzeba jakiejś intelektualnej wiary, ale tej w sercu wzbudzonej wiary. Jezus powiedział, te uczynki, które ja czynię i wy będziecie czynić, bo ja będę z wami aż do końca świata. Niechby On przyszedł dzisiaj między nas. Nie pytajcie, jak ma się to stać, ale spoglądajcie na tego Boga, który to przyobiecał. Tak jak ta kobieta przy studni to uczyniła. Te same znaki, które On wtedy czynił, czyni i teraz. I On ukazuje to znowu w tym czasie pogan. I wtedy to był ten znak Mesjasza, ale ci, którzy to rozumem brali, ci wierzący nie pojęli tego, ale ci inni. I to jest teraz ten sam znak, gdy On dzisiaj wieczorem przyjdzie, aby między nami się objawić jako ten sam, jako ten żywy. Wtedy niechby każdy grzesznik do Niego przyszedł i każda chora osoba się podniosła i była uzdrowiona. Przebijcie wszelką linię, która was zatrzymuje, wszelką linię niewiary i zwątpienia. Wszystko jest możliwym. Módlmy się teraz. Łaskawy, wieczny Boże, Bóg, który istniał zanim jakiś atom powstał w powietrzu, i Bóg będzie także, gdy już nie będzie żadnego atomu. Ty, który stworzyłeś, uformowałeś świat Twą ręką i przywołałeś do istnienia. Ty powiedziałeś, niech stanie się światłość i stała się światłość. Twoje słowo nie może zawieść. Dzisiaj wieczorem nie może zawieść. Ty dałeś obietnicę. Te znaki będą szły za tymi, którzy wierzą. I to słowo jest prawdą. Panie Boże, my wierzymy, że uzdrowienie jest czymś, co na Golgocie zostało darowanym i wykupionym. I jak zbawienie. Gdy tylko możemy przebić tą barierę niewiary, Wszechmogący Boże, daruj to dziś wieczorem, aby ci ludzie wierzyli, aby zostali zbawieni od ich grzechów i byli uzdrowieni z ich chorób. Proszę o to wszystko w imieniu Jezusa. Podczas gdy nasze głowy trzymamy skłonione, pytam się, ilu tutaj na zewnątrz i wewnątrz chcę to wyznanie do Boga uczynić, powiedzieć, Panie, ja długo byłem członkiem zboru, może i nie był ktoś członkiem, ale jest jeszcze tak wiele ze świata w was, szybko się gniewacie i złościcie i nie możecie przyjść na to miejsce, na które chcecie przyjść. Czy nie chcecie się modlić dziś wieczorem, Panie, pomóż mi przebić tą barierę grzechu i niewiary. Niech Bóg was błogosławi. O, wiele rąk jest podniesionych. Panie, Ty widzisz te ręce. Niechby Duch Święty, który im powiedział, aby podnieśli ręce, niechby On przyszedł, ich uwolnił od wszystkich tych wibracji tego świata, od tych sparaliżowanych okoliczności, które ten wąż na nich wywarł, których przechytrzył. Oby oni mogli ujść z Jego zasięgu. Panie, wyratuj ich. Chcemy Tobie za to dziękować w imieniu Jezusa. I teraz, zanim będziemy kontynuować, pozwólcie mi zapytać, ilu jest chorych tutaj? Czy są chorzy tutaj dzisiaj, którzy byście powiedzieli, o Boże, pomóż mi przełamać tą barierę, daj mi wiary, abym to wszystko mógł przezwyciężyć. Czy chcecie podnieść wasze ręce i powiedzieć, Boże, bądź mi łaskaw, niech was Bóg błogosławi. W całym budynku są podniesione ręce. teraz, Ojcze, daruj to, aby coś się stało dziś wieczorem, co by sprawiło, że ci ludzie poznają, że to jest prawdą, to Słowo Boże, i że Ty dotrzymujesz obietnicy, jak i Abrahamowi, Mojżeszowi i innym. Boże, jak Piotrowi powiedziałeś, przyjdźcie do mnie, przyjdź do mnie. I on wysiadł z łodzi, wpierw spoglądał na Ciebie, nie na tą wodę wzburzoną, ale gdy zwrócił swe oczy na falę, zaczął tonąć. O Boże, modlę się, aby ci, którzy dziś wieczorem wysiadają w wierze z tej łodzi, aby do Ciebie przyjść, aby spoglądali do Ciebie, na Ciebie. Panie, daruj słudze Twemu siły i mądrości, aby to się stało, co Ty chcesz uczynić dziś wieczorem. Daruj to błogosławieństwo w tym duchowym i cielesnym. Prosimy o to wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Wy, którzy wasze ręce podnieśliście, proszę was, abyście coś uczynili. Gdy to nabożeństwo przeminie, się skończy, będziemy się modlić za chorych tutaj z przodu, ale bezpośrednio potem, gdy nabożeństwo się skończy, wtedy proszę was, wy, którzy podnieśliście wasze ręce, wtedy przyjdźcie tutaj do przodu i uklęknijcie, jeśli to szczerze myśleliście, i zobaczcie, że Bóg to uczyni. Gdy do Niego mówicie i powiecie, Panie, zabierz wszystko, co jest niewiarą, a On to uczyni. Widzicie, wy nie możecie po prostu sami z siebie być wolnymi, ale gdy waszym rozumem będziecie tutaj próbować, wtedy wam się to nie powiedzie. Ale gdy powiecie, Jezus to był, który dał obietnicę, i gdy jakiś zbór naucza, że te rzeczy są przewrotne, to jest przewrotne proroctwo i tak dalej. Ja nie jestem ich sędzią, ale zobaczycie tego dnia sądu. Czyńcie to, co Jezus nam powiedział. I około 200 ludzi to jest, za których mam się modlić. Ja chcę się was o coś zapytać. Na podstawie tego poselstwa, które słyszeliśmy, spoglądając na tego niewidzialnego, gdy ten niewidzialny się widzialnie objawi, niech to sprawi, żeby wasza dusza przeniknęła tą barierę, gdy ten niewidzialny się w widzialny sposób objawi. On przyobiecał. Przypomnijcie sobie, my jesteśmy poganami na ziemi. Wtedy, gdy On po raz pierwszy przyszedł, to byli tylko Żydzi i Samarytanie, którzy na Niego czekali. My byliśmy poganami. My wtedy nie czekaliśmy na Niego, ale ci Żydzi i Samarytanie, On przyszedł i udowodnił, że On to był tym, na którego czekali. W tym, że im powiedział, co z nimi i z ich życia objawiał to, co to było. I to samo musi uczynić i z poganami. Tak więc wtedy oni mówili, dlaczego go w ogóle sądzicie? On jest człowiekiem, zarzucali. Człowiekiem, który czyni się z siebie Boga, ale on był obojgiem, Bogiem i człowiekiem zarazem. Tym wewnętrznym był Bóg, tym zewnętrznym człowiek. Jezus powiedział, nie czynię niczego, jak tylko to, co Ojciec mi ukazuje. Widzicie, to, co Ojciec mu ukazywał, to On czynił. I gdy On wtedy się objawił Żydom, jak to się stało? On powiedział Natanaelowi, kim był i co się stało, zanim do Niego przyszedł. Więc Natanael powiedział, Ty jesteś Chrystus, Król Izraela. Ale niewierzący Żydzi mówili, ten świat kościelny powiedział, on ma diabła, Belzebub. I on powiedział, jeśli to przeciwko mnie mówicie, to będzie wam przebaczone. To byli Żydzi. Ale w tych ostatnich dniach, gdy Duch Święty czyni to samo między poganami, jedno słowo przeciw temu nigdy nie będzie przebaczone, ani tutaj, ani tam. Gdy Duch Święty przyjdzie, gdy to będzie to samo czynił, Duch Święty złoży świadectwo o nim. Tak więc my jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji. Czy wierzycie w to, że Bóg ciągle jest, jeszcze jest tym żywym Bogiem? Czy wierzycie, że my w tych ostatnich dniach tego czasu dla pogan żyjemy i że On wkrótce przyjdzie znów? Czy wierzycie, że On swój zbór przygotowuje na swe przyjście? Ten cień Jego przyjścia przychodzi już ponad ziemię. Wszędzie już to można widzieć. Te cienie Jego przyjścia ponad Jego zborem. I te rzeczy, które czynimy w Jego imieniu, to są jak cień tej rzeczywistości Jego przyjścia powtórnego. Widzicie, to dziecko uzdrowione z białaczki i wszyscy ci inni, to jest cień Jego powtórnego przyjścia. Ach, ci umarli powstaną i my wszyscy razem Go spotkamy. Ale abyście wiedzieli, że Jego przyjście jest blisko przed nami, przyjdźcie teraz, wierzcie Mu i gdy On dzisiaj wieczorem to samo uczyni, jak u tej kobiety w Samarii, czy u Żydów, czy wy, poganie, będziecie Mu wierzyć, czy wszyscy to uczynicie, podnieście wasze ręce. Dziękuję. Więc nie, abyśmy to źle zrozumieli, gdy mówimy uzdrowienie czy zbawienie, żaden człowiek nie może wyratować, zbawić czy uzdrowić. Możemy najwyżej w wodzie ochrzcić. Bóg sam może zbawić i uzdrowić, ale Bóg przygotował uzdrowienie i zbawienie. My głosimy Jego słowa, On potwierdza. Jan powiedział, ja chrzczę was wodą ku pokucie, ale ten, który przyjdzie po mnie, będzie was chcił duchem i ogniem. Jezus udowadnia to przez znaki i cuda. On głosi swoje słowo przez swoich sług. On potwierdza to przed waszymi oczyma. Więc bądźmy teraz skupieni, jak tylko to jest możliwe. Ja nie mówię, że On to uczyni, ale chcemy zwołać tutaj kolejkę modlitewną, aby dać Mu możliwość, aby mógł się objawić, abyśmy widzieli, czy On tutaj jest. Wy wszyscy, którzy w to wierzycie, gdy Jezus dzisiaj to samo uczyni, co wtedy czynił, gdy chodził po ziemi, im było to znakiem wtedy. Więc czy będziecie wtedy wierzyć? Ja czytałem o jednym z największych kaznodziei na świecie, o Billy Grahamie, którego Pan używa, wielki człowiek. Ja czytałem w gazecie, że ktoś mu napisał, kto chciał wiedzieć o Trójcy coś. Tym pytaniem było, czy rzeczywiście istnieje trzech bogów, albo tylko jeden Bóg. A Billy Graham odpowiedział temu człowiekowi, napisał, to nie zostało jeszcze objawione. O bracia, nigdy nie wierzcie w to, że istnieje trzech bogów. Istnieje tylko jeden Bóg. Są to trzy manifestacje, trzy formy objawienia w Ojcu, w Synu i w tym czasie Ducha Świętego. Bóg wstępujący z nieba. Wtedy On był na górze w słupie ognia. Potem On zstąpił, stał się ciałem jako Syn. I teraz mieszka w nas przez Ducha Świętego. Ten sam Bóg, nie trzech bogów, ale ten sam jeden Bóg. I gdy On chodził po ziemi, słuchajcie dokładnie. Gdy On chodził po ziemi, powiedział, jeszcze mała chwilka, a świat nie będzie mnie widział, ale wy będziecie mnie widzieć. Ja przyszłem od Boga i idę z powrotem do Boga. Ilu to czytało? Teraz widzicie, On chciał powrócić z powrotem tam, gdzie był przedtem. Potem, gdy powiedział, ten świat nie widzi mnie, ale wy będziecie mnie widzieć i te uczynki, które ja czynię, i wy będziecie czynić, bo Bóg jest ten sam. On rozwija się tylko. I jak gałązka na drzewie. I teraz poznajcie tą część. Gdy On był na ziemi, On powiedział, ja przychodzę od Boga. To był ten słup ognia. I że On powróci z powrotem do Boga. I my czytamy, że Paweł w drodze do Damaszku się znajdował i to rzuciło go na ziemię. Czytamy w Dziejach Apostolskich. On spoglądał i widział ten słup ognia, który był z Izraelem na pustyni. Światło, które oślepiło jego oczy. I widzicie, Jezus powrócił z powrotem do tego stanu, w którym się znajdował przedtem. I on powiedział, Paweł powiedział, kim jesteś, Panie? A ta odpowiedź zabrzmiała, jam jest Jezus. On znowu był w słupie ognia. Widzicie, ten sam Duch jest z nami teraz. Mamy Jego obraz. I to zostało potwierdzone przez naukowy świat i tak dalej. I to jest dowodem, że On ciągle jeszcze żyje w swoim zborze. Ten sam znak. Jeszcze mała chwilka, a świat mnie nie będzie widział, ale wy będziecie mnie widzieć. Wy, którzy możecie przebić tą barierę dźwięku, wy będziecie mnie widzieć. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem wierzycie. Módlmy się teraz. O Boże, to nabożeństwo jest Tobie przekazane. Musisz to uczynić, bo my nie możemy tego. Ja proszę, daruj nam te błogosławieństwa w imieniu Jezusa. Amen. W porządku. Teraz ja chciałbym wiedzieć, czy wy wszyscy w tej kolejce modlitewnej, chciałbym was zapytać, czy jesteście w pełni przekonani o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że On zmartwychwstał i żyje? Czy wierzycie, że On dzisiaj może uczynić to, co uczynił, gdy chodził po ziemi? Czy wierzycie w to, że On swego Ducha posłał do swego zboru, aby swe dzieła dalej czynić? Ilu jest obcych tutaj w kolejce, których nie znam? Dziękuję. Nie ma nikogo, kogo bym znał. W porządku. Każda ręka była podniesiona, że ich nie znam. Ja jestem obcy tym ludziom. Ja nigdy ich przedtem nie widziałem. Ilu w tym budynku jest obcych? Widzicie, ponad połowa tego zgromadzenia. Jezus dzisiaj jest ten sam. Czy nie może tego samego uczynić? Rzeczywiście, my oddaliśmy się Jemu. On to uczyni. Widzicie, czy to jest ta pierwsza osoba? Więc tak jak wtedy ta kobieta. Tutaj stoi pewna kobieta. Tutaj jest ten mężczyzna. My obaj się nie znamy. Spotkaliśmy się po raz pierwszy. Jakże mógłbym znać tego człowieka? O ile wiem, nigdy go nie widziałem w moim życiu. On jest w pełni obcym dla mnie. Ja powiedziałem, że Jezus Chrystus jest ten sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Więc jeśli się to nie zgadza, wtedy jestem obłudnikiem, a Biblia kłamstwem. I teraz proszę was, abyście spoglądali na coś, co można widzieć rozumem? Nie, ale abyście spoglądali na tego niewidzialnego. On przyobiecał. I ty czyń to samo. I wy inni także. Czyńcie to samo. To nie może zawieść. Ja mogę zawieść, wy możecie zawieść. Ale Bóg nie może zawieść. Tak więc tutaj są... Tutaj dwaj mężczyźni spotykają się po raz pierwszy w życiu. To jest taki obraz jak w piśmie. Tam był pewien człowiek i przyprowadził drugiego. Jeden był Jezus, drugi był Natanael. Jezus go nie widział, ale gdy on przyszedł do Jezusa, powiedział mu, Pan Jezus powiedział, ty jesteś Izraelitą, w którym nie ma fałszu. I gdy tobie coś będzie powiedziane, tak jak Natanaelowi wtedy, on powiedział, nauczycielu, skąd mnie znasz? Nie, po ubraniu. Ludzie ubierają się tak samo. On mógłby być Grekiem czy kimkolwiek innym, ale Pan powiedział, zanim Filip cię zawołał, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem. To był Jezus wczoraj, ale gdy on dzisiaj jest ten sam, wtedy przyobiecał, że uczyni to samo, aby ten człowiek tutaj wiedział. On może jest tutaj z powodu finansowych kłopotów, albo może jest grzesznikiem, albo sprawiedliwym. Ja nie wiem, nie mogę tego powiedzieć, ale Bóg to wie. I gdy On się objawi, że On żyje i powie temu człowiekowi tutaj, wtedy niech On będzie sędzią, czy to się zgadza, czy nie. Czy wy byście wszyscy wtedy wierzyli, gdyby On się tutaj w widzialny sposób, w ten sposób objawił? On nie może tutaj ukazać się w widzialnej postaci. On pozwolił, aby to zdjęcie było zrobione, aby tylko świat nie miał wymówki w tym słupie ognia. Ten sam słup ognia mieszkający w Jezusie, ten sam Jezus mieszka w nas i czyni swoje dzieła. Rozumiecie to wszyscy dobrze teraz? W porządku. Teraz, Panie, objaw, że jesteś Bogiem, a my sługami Twymi i że nas miłujesz. I chcesz, aby ci ludzie Tobie wierzyli i aby wszystkie te bariery grzechu i świata były przebite, aby grzesznicy mogli być uzdrowieni i zbawieni ku chwale Twojej. Amen. Teraz widzę tego mężczyznę. Widzę tutaj małe dziecko. Oto dziecko się rozchodzi, o które mam się modlić. A więc nie ty chcesz modlitwy, ale to jest modlitwa za dziewczynką. Ty nie jesteś z tego kraju. Ty pochodzisz gdzieś z pobliża jeziora. To jest miasto. Wielkie miasto. Ty jesteś z Buffalo, ze stanu Nowy Jork. Masz wysokie ciśnienie, ale ty modlisz się o to dziecko. Czy wierzysz, że jestem jego sługą? Ty jesteś pan Bolden. To jest twoje imię. Idź do domu i otrzymaj, o co prosiłeś. Włóż na to dziecko tą chusteczkę, a będzie uzdrowione. Czy wierzycie wszyscy? Jezus Chrystus żyje. Co to jest? Ten niewidzialny staje się widzialnym. Co to jest? Ten sam Jezus, ten sam owoc, te same znaki, to samo we wszystkim, co czynił. Tutaj jest pewna kobieta. Będę teraz do niej mówił. Mówił, jak ta, on mówił wtedy do tej kobiety, aby tak, podnieś Twą rękę, jeśli jestem Tobie obcym. Jesteśmy sobie nawzajem obcy. A więc teraz cokolwiek ten człowiek potrzebował, ja nie miałem nic do czynienia z tym uzdrowieniem. Bóg to uczynił przez jego wiarę. To nie, to jest tylko dar. Teraz widzimy w tym pomieszczeniu tych samych aniołów, których widział Gehazy, gdy jego oczy były otwarte. W tym pomieszczeniu jest Pan Jezus. Nie spoglądajcie na to, co widzicie, ale na to, co nie widzicie, bo to jest ten czas, w którym Bóg wypełnia to, co powiedział. On to czyni. Pozwólcie mi teraz mówić do tej kobiety. Tak więc, moment. W budynku stało się uzdrowienie. I tam jest ta osoba. Ja jej nie znam. Ale to jest ta kobieta, która tam siedzi w zgromadzeniu. Ta ciężka kobieta. Ona podniosła swe ręce i zamknęła swe oczy w modlitwie. Ona ma chorobę gruczołów i cierpi na ból pleców. I teraz modli się w jej sercu. Tam na końcu tego rzędu. Kobieto, tak, czy to się zgadza? Ja cię nie znam. Idź do domu. Ty dotknęłaś podołka jego szaty. Teraz ty tutaj jesteś żoną tego człowieka, który teraz tu był. Widzę was w tym samym domu. I ty cierpisz na nerwicę. Ja widzę, że poszłaś do lekarza. Miałaś badanie. I to badanie było w twojej dolnej części ciała. I on znalazł narośle w żołądku i na organach kobiecych. I ty wierzyłaś, że gdy tu przyjdziesz, będziesz uzdrowiona. Jeśli to się zgadza, podnieś twą rękę, aby ludzie to widzieli. I ten, który wszystko o tobie wie, czy by tego nie uczynił, przyjdź tutaj. Panie Jezu, daruj to, Panie, aby stało się według jej wiary, aby była uzdrowiona. Niech by radość i uzdrowienie, zbawienie było dla tych, którzy się z nią spotkają. Przyjmij to w imieniu Jezusa. Amen. Już teraz czujesz się inaczej. W porządku. Idź z radością, bo to cię na zawsze opuściło. Jak się tobie powodzi. Bądźcie skupieni. Ty także nie prosisz o modlitwę za siebie samego. Modlisz się za synem twoim. Twojego syna tutaj nie ma. On jest w wielkim mieście. To jest na wschód. Ja tam byłem. To jest Filadelfia. On jest kaznodzieją. I oni chcą go operować. Badali go. Ma złamanie. Tak mówi Pan. Czy wierzysz, że Bóg tobie da, o co prosisz? O wieczny Boże, potwierdź tą wiarę tej kobiety przez znaki i cuda. Daj uwolnienie i to, o co prosiła w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Proszę o to. Amen. Czy wierzysz, że to się stanie? Dziękuję. Czy wierzysz, że Bóg mi objawi, co tobie dolega? Ty masz wiele problemów. Masz komplikacje, jesteś nerwowa. Masz cierpienie kobiece i prawie jesteś załamana. Ty nie jesteś z tego miasta, jesteś z Indiany. Pani Alexon, możesz pójść do domu, on cię uzdrowił. Amen. Czy wierzycie, że Bóg mi powie, dlaczego tutaj jesteś? Gdy on to uczyni, czy ze serca będziesz mu wierzyć? Nie jesteś z powodu ciebie. Jesteś z powodu tego dziecka tutaj. Gdy Bóg mi powie, co z tym dzieckiem dolega, to jest rak krwi. Czy wierzysz, że Bóg jest w stanie zabrać to z tego dziecka? To dziecko jest za małe, aby wierzyć. O, Panie Boże, oni przynosili wtedy dzieci do Ciebie. Ten sam Jezus stoi tutaj obecny. Ja osądzam diabła, który to dziecko, to życie tego dziecka przedwcześnie chciał zakończyć. Szatania, opuść to dziecko. Wynieś z niego w imieniu Jezusa. Nie wątp, bo to się stało. Wierz, ty człowieku, który tam siedzisz ze skłonioną głową, ty masz cierpienie w woreczku żółciowym. Ja cię nie znam, ale on cię zna. Ty cierpisz na woreczek żółciowy i masz na piersi ciężki nacisk. Wierzysz, że jestem jego prorokiem. Wtedy idź do domu. A nigdy więcej nie będziesz na to cierpiał. Bądź uzdrowiony w imieniu Pana Jezusa. O, to staje się coraz mocniejszym. Teraz widzę tu murzyńską kobietę. Ona stoi obok niego. Widzę ją. Ona siedzi tam. Ma zapalenie stawów i inne komplikacje. Siedzi tam obok tej kobiety imieniem Bell. Nie znam ją. Siostro, jeśli wierzysz Bogu, jak przyrzekłaś, wtedy to przeminęło. Abyście wiedzieli, że to tutaj jest Duch Boży. W następnym rzędzie, za tą kobietą, tam siedzi człowiek, który ma coś z karkiem. Jeśli wierzysz, on cię uzdrowi. Gdziekolwiek jesteście, wierzcie w Boga. Czy możecie przebić tą barierę niewiary? Czy możecie pozwolić Duchowi Świętemu, aby wszedł, aby wszystko przejął? Wtedy może się wszystko stać. I cukrzyca się opuści, jeśli wierzysz. Idź Twą drogą, raduj się. Co myślisz Ty o tym? On jest lilią, On jest gwiazdą poranną. Czy wierzycie? Z całego serca wierzmy teraz. Jeśli wierzysz, możesz Twoją kolację zjeść. Twój żołądek jest uzdrowiony. Jeśli wierzysz, nie potrzebujesz umrzeć. Rak Cię opuścił. Ilu wierzy z całego serca? Powstańcie teraz na nogi wasze, teraz. Powstańcie, podnieście wasze ręce do Boga. I jednomyślnie chcemy teraz przebić tą barierę dźwięku. Każdą chorobę, każde cierpienie musi ustąpić. Boże, Stwórco nieba i ziemi, przynoszę to zgromadzenie do Ciebie. Ja wypędzam diabła. On musi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa opuścić to miejsce. W imieniu Jezusa Chrystusa każdy nieczysty duch, każde zwątpienie i niewiara musi opuścić to pomieszczenie. Szatanie, wynić nakazuję Tobie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Włóżcie sobie nawzajem ręce i módlcie się w całym budynku, a Bóg was uzdrowi. Włóżcie na siebie nawzajem ręce i uwielbiajcie Boga. To jest to. To jest to. Wszyscy, którzy wierzycie, że jesteście uzdrowieni, podnieście wasze ręce i oddajcie Bogu dzięki za to.